Ale przenosimy się nie dosłownie, bo przenosimy się do Krakowa, ale o Bliskim Wschodzie poniekąd będziemy rozmawiać. Z nami jest już nasz gość, pan Krystian Kratiuk, publicysta, autor książek, filmów, redaktor Polonia Krystiana 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
No i tak, na ten konflikt patrzymy z różnych perspektyw. Pan też przygląda się oczywiście temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i coraz częściej, mam wrażenie, zaczyna pojawiać się ten wątek związany z takim mistycyzmem albo tłumaczeniem tego konfliktu właśnie w kontekście religijnym. Mamy informację od jednej z fundacji, która zajmuje się taką wolnością religijną w Stanach Zjednoczonych, o tym, że coraz więcej żołnierzy zgłasza właśnie informacje, czy takie skargi, uwagi odnośnie tego, że dowódcy mówią, że wojna z Iranem jest częścią Bożego planu, a prezydent Donald Trump został namaszczony przez Jezusa. O tym pisze nawet The Guardian, więc to jest informacja już potwierdzona. Jak pan patrzy na ten wątek? No bo to wszystko łączy się z tak zwanym chrześcijańskim syjonizmem. Może pan nam nieco więcej opowiedzieć o tym wątku, no i o tym, co dzieje się właśnie w kontekście konfliktu.
Oczywiście bardzo chętnie. Zapytała pani redaktor, jak na to patrzę, więc patrzę w dwójnasób. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że te informacje zaczynają docierać do mainstreamu, a po drugie patrzę na to z rosnącym przerażeniem, bo jednak mamy do czynienia z herezją, co za chwilę rozwinę, która popycha ludzi do tego, żeby bombardować inne kraje i żeby wysyłać tam żołnierzy własnych, którzy też giną w imię, ośmielam się powiedzieć, właśnie herezji, która jest ideologią teologiczno-społeczno-polityczną. O tym za chwilę. Pani wspomniała, że jest jedna z organizacji w Stanach Zjednoczonych, która oznajmiła, że zgłaszają się do niej żołnierze. Ta organizacja nazywa się Military Religious Freedom Foundation, no, czyli tłumacząc na polski, Żołnierska Fundacja na Rzecz Wolności Religijnej. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych wolność jest bardzo istotna i działa tam wiele organizacji. To jest lewicowa organizacja, żeby była jasność, co jeszcze bardziej w moich ustach sprawia, że to jest autentyczne, o czym mówimy. Nie jest to powoływanie się na jakieś prawicowo-oszołomskie, jak ktoś by chciał powiedzieć, źródła. Do tej fundacji miało od soboty do dzisiaj wpłynąć około 200 już 200. Zgłoszeń. Mhm. Już 200 zgłoszeń z różnych oddziałów armii amerykańskiej, w której to dowódcy mieli mówić tym żołnierzom, tym 200 przynajmniej żołnierzom, którzy zdecydowali się to zgłosić, że oni do końca nie wiedzą, dlaczego atakujemy Iran, tak? Z jakiego powodu to jest tak istotne, ale są przekonani, że jest to element Bożego planu, że Donald Trump jest namaszczony przez Boga osobiście do tego, żeby dokończyć dzieła na Bliskim Wschodzie, dzieła bardzo ważnego, dzieła, które się bardzo wiąże właśnie z ideologią chrześcijańskiego syjonizmu. Jest to część boskiego planu, który ma przygotować świat do Armagedonu i ponownego przyjścia Chrystusa. O ile my chrześcijanie, oczywiście katolicy w Polsce również modlimy się każdego dnia, przyjdź królestwo Twoje w modlitwie pańskiej i dla nas nie jest to nic przerażającego, a przynajmniej nie powinno być, o tyle przerażające jest to, że powstała herezja na styku judaizmu i chrześcijaństwa, która, no co tu dużo mówić, opętała nie tylko niektórych przywódców Izraela, zarówno politycznych, jak i duchowych, ale też znaczną część amerykańskiej sceny politycznej. Chrześcijański syjonizm polega bowiem na tym, że wszyscy przyjaciele Izraela mają mu służyć w celu odbudowy Królestwa Izraela, odbudowy Ziemi Świętej na właśnie terytoriach Ziemi Świętej. Ja przypomnę, że ofiarowana biblijnie Izraelowi Ziemia Święta jest aż do połowy Iraku. Nie sięga Iranu, żeby była jasność, jest do połowy Iraku, czyli do rzeki Eufrat. Natomiast Iran, jak wiemy, zagraża takiemu rozwojowi sytuacji, w którym Izrael byłby panem właśnie na całej Ziemi Obiecanej.
No tak, o, tak, od Nilu po Eufrat, tak? To jest
dokładnie
ten,
tak.
To jest ten dokładnie obszar. Tak. Mhm.
Zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem ataków na Iran, tych z soboty, Mieliśmy do czynienia z głośnym wywiadem amerykańskiego dziennikarza konserwatywnego, niezwykle popularnego, Tuckera Carlsona, z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie, Mike'em Huckabee'em, który raczył był powiedzieć, że Izraelowi należy się panowanie na Bliskim Wschodzie. To oczywiście oburzyło część opinii publicznej w Ameryce, tę część, która odcina się od Donalda Trumpa, ale w ruchu republikańskim, w ruchu MAGA, do tego też możemy potem przejść, ale przede wszystkim oburzyła ludzi na Bliskim Wschodzie, no bo jak to Izrael, takie małe państewko, ma mieć również polityczne, już nie tylko religijne, ciągoty do tego, żeby tam panować. Ale żebyśmy dobrze zrozumieli, szanowni państwo, czym jest chrześcijański sionizm, przenieśmy się na chwilę w czasie nie tak daleko, bo do niedzieli 1 marca, kilka dni temu, pewnie większość słuchaczy Radia Wnet była w kościele i słyszała czytanie, pierwsze czytanie, które brzmi tak. To jest czytanie z Księgi Rodzaju, rozdział 12. Niezwykle istotne dla tej sprawy, o której rozmawiamy. Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł do Abrahama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twojego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abraham udał się w drogę, jak Pan mu rozkazał. Szanowni państwo, szanowna pani redaktor, ten jeden cytat z Pisma Świętego jest podstawą dla chrześcijańskiego syjonizmu. Myśmy go słyszeli w niedzielę, jak państwo wiedzą, i niewiele, podejrzewam, nam zrobił w kwestii geopolityki, prawda? Natomiast w Stanach Zjednoczonych już od ponad 100 lat istnieje ruch, który dzisiaj jest niezwykle popularny, zwłaszcza wśród ewangelików w tak zwanym pasie biblijnym. Mówi się, że może go popierać około 80 milionów Amerykanów, w tym trzon partii republikańskiej i sam Donald Trump, a więc właśnie chrześcijański syjonizm. Ruch teologiczno-polityczny mówiący o tym, że opierając się na tych słowach Księgi Rodzaju, że jeżeli Ameryka będzie błogosławić Izraelowi i będzie z Izraelem współpracować, to Pan Bóg będzie błogosławił Ameryce. To literalne odczytanie Pisma Świętego, charakterystyczne dla krajów postpurytańskich i protestanckich, a takim właśnie jest Ameryka w swym trzonie i w swym sercu, sprawia, że oni na serio w to wierzą. Bardzo wielu ludzi, nawet był taki słynny wywiad rok temu z senatorem Tedem Cruzem z Teksasu, bardzo wpływową postacią partii republikańskiej, który wprost powiedział, powołując się na ten właśnie cytat w rozmowie z dziennikarzem, że dlatego należy dbać o Izrael i dlatego wszystkich jego wrogów należy tępić.
Panie redaktorze, ale o tym mówi też sam premier Izraela, bo Benjamin Netanyahu w wywiadach, które udzielał do tej pory, na pewno kilkukrotnie mówił o idei wielkiego Izraela. Zresztą jak spojrzymy nawet na partie, tak, które rządzą w Izraelu, sojusz z prawicą i można powiedzieć religijnymi ekstremistami właśnie rządu Netanyahu, mówi o tym otwarcie, o tym wielkim Izraelu, o wizji nowego Bliskiego Wschodu. Zresztą podczas zgromadzenia ONZ była pokazana mapa nawet nowego Bliskiego Wschodu w roku 2023. I teraz mogę przeczytać. Sierpień 2025, panie redaktorze. Netanyahu mówi wprost, czuje się bardzo związany z wizją wielkiego Izraela i określam to jako historyczną i duchową misję mojego pokolenia. Jak pan się odnosi, jak pan to widzi, jak pan to łączy właśnie Donald Trump, Benjamin Netanyahu i w sumie atak, który... No, trudno określić jako spowodowany jakimś konkretnym celem, czy też przyczyną ze strony Iranu.
Jeszcze kilka lat temu, bo już nie miesięcy, ale jeszcze kilka lat temu, to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy, byłoby zakwalifikowane jako antysemicka teoria spiskowa, prawda? Po tym wszystkim, do czego doszło na wyspie Epsteina, myślę, że hasło teoria spiskowa nie jest już hasłem.
Tak, zmieniła się, prawda? Zmieniła się ta retoryka.
Dokładnie, mogłoby rozbrajać tego typu rzeczy. Na Bliskim Wschodzie, o tym pisze się od bardzo dawna, Al Jazeera, no taka najbardziej, powiedziałbym, popularna sieć telewizyjna na Bliskim Wschodzie, z której można czerpać informacje o chrześcijańskim sionizmie i o zagrożeniu, jakim dla Arabów jest budowa Wielkiego Izraela, dla muzułmanów jest budowa Wielkiego Izraela, mówi o tym od bardzo dawna i codziennie pojawia się ten wątek w Al-Gazirze przy każdym ataku, również tym obecnym, który się zaczął w sobotę na Iran czy inne kraje Bliskiego Wschodu. Zobaczmy, szanowni państwo, z czym wiąże się ta idea odbudowy Wielkiego Izraela, w co rzeczywiście wierzy, może nawet nie sam Benjamin Netanyahu, ale on jako premier, który uzależniony jest, jak pani świetnie wskazała, od ekstremistów religijnych w Izraelu. Co tu dużo mówić? Plan jest taki. Należy stworzyć ponownie wielkie państwo Izrael, czy Królestwo Izraela. Do tego potrzebna jest jednak, według tych wierzeń opartych bardzo mocno na Biblii, zresztą Iran w Biblii też występuje jako Persja. To jest inne proroctwo, odrobinę późniejsze, mówiące o tym, że pewnego dnia Izrael, Królestwo Izraela będzie zaatakowane przez Goga z kraju Magoga. No to już są zupełnie głębokie rzeczy, ale jest to właśnie związane z Persją, która ma atakować Królestwo Izraela i nie chcieć doprowadzić do jego potęgi u końca czasów. Ten koniec czasów jest bardzo istotny, już wracam do Jerozolimy, gdyż w Jerozolimie jest bardzo silny ruch zmierzający do odbudowania świątyni, do budowy trzeciej świątyni. Jak państwo pamiętają, jest ściana płaczu po drugiej świątyni izraelskiej, odbudowanej przez króla Heroda, między innymi tego znanego nam z Ewangelii. Tego pierwszego, z panowania którego się Chrystus urodził, nie tego drugiego, za panowania którego został zabity. I żeby odbudować trzecią świątynię, aby doszło do potęgi Izraela ponownie, należałoby jednak, i tutaj proszę się trzymać, należałoby ze wzgórza świątynnego zabrać meczety, które tam w tej chwili stoją. To nie jest takie proste. Ale wyobraźmy sobie, że trwa jakieś bombardowanie Iranu.
No właśnie, od razu to przychodzi na myśl. I o tym rozmawiamy też tutaj w redakcji, że ciekawe, kiedy będzie ten moment.
Wiemy, że żelazna kupuła świetnie działa, ale już podczas tego ataku Izraela, kontrataku Izraela, jedna z rakiet spadła gdzieś w Izraelu, druga spadła gdzieś w Izraelu. Czy trudno sobie wyobrazić pewną zabłąkaną irańską rakietę, która spada na meczet stojący na wzgórzu jerozolimskim? Gdyby tak się stało podczas tej akcji wojennej, proszę pamiętać, że byli ludzie, którzy mówili o tym, że wcale by ich to nie zdziwiło, że akurat żelazna kopuła zawiodła w tym momencie.
Też pojawiają się takie głosy, ale mówimy o Iranie, mówimy o Izraelu, a czy pan widzi jakieś symptomy tego chrześcijańskiego syjonizmu tutaj nad Wisłą, w Polsce? Czy są jakieś grupy, czy gdzieś on się przebija mniej, bardziej, jak pan na to patrzy?
Chrześcijański syjonizm, jeżeli chodzi o ruch polityczny w Polsce, nie istnieje, bo nie ma takiego duchowego, kulturowego, teologicznego podglebia, jak w protestanckich Stanach Zjednoczonych. U nas nie czyta się Biblii literalnie, zwłaszcza Starego Testamentu. No i to nie my, nie Polska, jesteśmy tak duzi jak Stany Zjednoczone, żeby błogosławić Izraelowi i wtedy Pan Bóg będzie błogosławił nam. My raczej idziemy do Matki Bożej Częstochowskiej na pielgrzymkę, żeby ona nam, naszemu państwu, naszemu narodowi błogosławiła. Ale w tym ruchu, który ma ocieplać wizerunek Izraela, który w ostatnich latach został bardzo nadszarpnięty, Polska może mieć swoją rolę właśnie religijną. Proszę sobie bowiem wyobrazić, że w Polsce powstaje bardzo silny ruch mówiący o tym, że istnieją niejako w teologii dwie ścieżki zbawienia. Jedna dla chrześcijan, tych, którzy przyjęli Chrystusa, i druga osobna dla tych, którzy Chrystusa nie przyjęli, mianowicie dla Żydów, ponieważ, jak się mówi, obietnice Boga nie są przez Boga nigdy cofane. Nie zostały rzekomo wycofane obietnice wobec Izraela, któremu Pan Bóg powiedział, że zawsze będzie błogosławił i jego synów przyjmował do siebie. W związku z tym to nie jest rodzaj myślenia, który jest obecny gdzieś w teologii na Zachodzie. On jest tutaj typowy dla Polski i Polaków. Nie wiem, na ile promotorzy tego typu myślenia wiedzą, że mogą być wykorzystywani do ocieplania wizerunku nawet takiego postępowania, jakim jest bombardowanie Iranu. Co do którego Iranu, żeby była jasność, można mieć olbrzymie wątpliwości co do tego, jak są tam traktowani chrześcijanie i tak dalej. Mówię o tym, bo dzisiaj, kiedy ktoś wskaże na Stany Zjednoczone, że robią coś źle, natychmiast jest szufladkowany jako ten, który popiera reżim ajatollahów, prawda? No nic bardziej mylnego. Ale w Polsce istnieje silny ruch. Teraz, w ostatnich tygodniach dosłownie, Mieliśmy do czynienia z pierwszą tak naprawdę debatą teologiczną w Polsce od bardzo wielu lat na temat judaizmu i na temat związków chrześcijaństwa z judaizmem, które są w tej kwestii bardzo istotne. Ksiądz profesor Chrostowski udzielił takiego jubileuszowego wywiadu Katolickiej Agencji Informacyjnej. Ksiądz profesor, który, no, jakby to powiedzieć, zachowuje daleko posunięty sceptycyzm co do i istoty dialogu katolików z Żydami. I został zaatakowany przez innych teologów polskich. Tam trwa walka cały czas. To młodsze pokolenie szczególne jest bliskie temu, żeby stwierdzić, że Żydzi nie muszą się nawracać. Do Żydów Kościół nie ma żadnej misji i mogą sobie trwać i nawet odbudowywać świątynię, jeżeli będzie im potrzebna.
Prawda? A właśnie powiedział pan o księdzu katolickim. Jak ludzie Kościoła podchodzą do tego chrześcijańskiego syjonizmu? Czy jest jakiś jeden wspólny front, czy jakaś narracja, która płynie z Watykanu? A czy są jakieś wezwania, no cokolwiek, co możemy tak ogólnie jakby zatwierdzić czy powiedzieć, czy na razie nie było to bardzo mocno brane pod uwagę?
W ustach żadnego z papieży ostatnich lat nie padło sformułowanie chrześcijański syjonizm, ale potępianie ataków Izraela na muzułmanów, na strefę Gazy jest. Było już i za papieża Franciszka, jest teraz za papieża Leona. Co więcej, papież potępił również atak ten Iranu, na Iran, Stanów Zjednoczonych za Donalda Trumpa. Papież Amerykanin, co bardzo warto podkreślić, i cały amerykański kościół katolicki, biskupi katolicy w Stanach Zjednoczonych również są przeciwko temu atakowi. Ale jeżeli chodzi o słowo, sformułowanie chrześcijański syjonizm, to przeciwko niemu konkretnie protestowali zamieszkujący Ziemię Świętą, posługujący tam patriarchowie różnych wspólnot chrześcijańskich. Zarówno katolicki patriarcha, a więc kardynał Pizzaballa, jak i prawosławni kapłani, greccy kapłani, ormiańscy kapłani i koptyjscy kapłani. Oni potępili ruch. To było tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Mówili o tym, że zagranica, zwłaszcza ta zza oceanu, chce im tutaj instalować nowy porządek spod znaku właśnie chrześcijańskiego syjonizmu, i oni bardzo się przeciwko temu buntują.
Ale literalnie nie było, nie jest to nazwane jako herezja. Nie było takiego
nie
dokumentu.
Nie jest to nazwane jako herezja, ale w dzisiejszych czasach, pani redaktor, jakby to powiedzieć, słowo herezja się unika. Generalnie od czasu do czasu, jeżeli ktoś jest tradycjonalistą i zbyt mocno przywiązał się do na przykład tradycyjnej liturgii, to może usłyszeć, że gdzieś jest heretykiem czy schizmatykiem, ale oficjalnie o herezjach dzisiaj w Watykanie mówi się bardzo mało. Zresztą ten ruch myślowy nie jest ustrukturalizowany nigdzie. On nie jest opisany. Prawda? W związku z tym
to nawet wszystko jeżeli rozproszone, byśmy... dokładnie.
Otóż to jest bardziej ruch polityczny niż teologiczny, ale oparty na teologii. W związku z tym tak naprawdę nie ma podstaw do tego, żeby nazwać go herezją, bo żaden teolog katolicki go nie głosi. Prawda? Głoszą go raczej politycy, i to nie tylko przez wywiady, ale i przez czyny, jak widać na przykład teraz w Iranie.
To wszystko się jakoś połączyło, bo państwo, mówię o kwartalniku Polonia Christiana, to jest główny temat kwartalnika. Syjonizm chrześcijański, Kościół Izrael, herezja. To jest taki tytuł na okładce, więc idealny moment na to, żeby szerzej poczytać. Ja oczywiście państwa zachęcam, ale jeszcze mamy 4 minuty, panie redaktorze. To chciałam się zapytać o to, co się dzieje z Bractwem Kapłańskim świętego Piusa X, bo wiemy, że tutaj jest duży konflikt. Umówimy się kiedyś na dłuższą rozmowę, ale jak wygląda to dziś, bo mamy informacje przed jakiegoś tygodnia, dwóch, czy ci biskupi będą wyświęceni bez zgody papieża? Jak to dziś wygląda?
W 3 minuty rzeczywiście ciężko o tym opowiedzieć, ale postaram się. Bractwo Świętego Piusa X, Bractwo Kapłańskie, to jest organizacja szerzej znana jako lefebryści, żeby mieli państwo, nasi słuchacze, jasność. Oni sami nie lubią tego sformułowania, bo ono jest dosyć takie szufladkujące, ale powszechnie są znani właśnie pod tym, pod tą nazwą. Chcą wyświęcić swoich biskupów bez zgody papieża, tak jak zrobił to arcybiskup Lefebvre w 80-tych latach i został za to ekskomunikowany, bo za to zaciąga się ekskomunikę jakby z mocy samego urzędu, prawda? Nie musi papież tego potwierdzać. Ta ekskomunika jest, jeżeli się wyświęca biskupa bez zgody Watykanu. Dlaczego chcą wyświęcić tych biskupów? Dlatego, że ich biskupów zostało tylko dwóch, są już wiekowymi, leciwymi, starszymi panami i może braknąć ludzi w ich perspektywie, którzy będą dbali o ortodoksję i tradycję, również jeżeli chodzi o liturgię, no właśnie dawną w tradycyjnym rycie mszy świętej. W związku z tym jest wielki ruch i negocjacje z Watykanem. Watykan powiedział wprost, że jeżeli nie zaakceptują wszystkich dokumentów Soboru Watykańskiego II, zostaną i wyświęcą tych biskupów, zostaną ekskomunikowani, to znaczy ci biskupi i ci ich wyświęcający. Warto wiedzieć, że to jest potężny ruch religijny. W Polsce on może nie jest tak szeroko rozpowszechniony, chociaż są to głośni ludzie, zwłaszcza w internecie, natomiast na całym świecie jest ich między 700 a 800 tysięcy. Ciężko naprawdę sobie wyobrazić, żeby Watykan z tak lekkim sercem, z jakim do tego wydaje się podchodzić, podszedł do tego, że te 700 czy 800 tysięcy katolików na całym świecie pewnego dnia znajdzie się w stanie czegoś, co Watykan nazywa formalną schizmą, prawda? Mam wrażenie, że jeszcze kilka miesięcy zostało, bo bractwo zapowiada, że 1 lipca będzie to wyświęcenie
na. Ale naprawdę liczy pan na to, że dojdą do jakiegoś porozumienia, czy znowu może być właśnie taka sytuacja z ekskomunikacją?
Bardzo bliski mojemu sercu biskup z Kazachstanu, biskup Atanas Schneider, apeluje gorąco do papieża o miłosierdzie w tej sprawie. Wiemy, że miłosierdzie dzisiaj jest bardzo istotne dla papieży. I o to, żeby przejść nad tym do porządku dziennego, żeby nie było ekskomuniki, żeby ci ludzie mogli się nadal modlić w swobodzie, nikomu nie przeszkadzając. Ja jestem również zwolennikiem tego, żeby Watykan okazał jak największą szczodrobliwość w tych zachowaniach. Zobaczymy, co będzie dalej. Szkoda problemów Kościoła potęgować jakimś rodzajem kolejnej schizmy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mówił pan Krystian Kratiuk, publicysta, dziennikarz, redaktor Polonia Krystiana. Zachęcamy do kwartalnika numer 1, prawda? Czyli debiutują państwo.
Tak jest. To kwartalnik ma już 3 numery, a ten 1 rzeczywiście bardzo reklamujemy za każdym razem, kiedy bomby spadają na Bliski Wschód.
Dziękuję bardzo i dobrego dnia.